Ezdrasz przybył do Jerozolimy z drugą grupą żydowskich wysiedleńców powracających z niewoli babilońskiej w 70 lat po pierwszej partii repatriantów, którzy przywędrowali do Jerozolimy pod przewodnictwem Zorobabela. Ezdrasz zastał trudną sytuację w Jerozolimie. Był wstrząśnięty duchowym i moralnym stanem swoich rodaków. Lud izraelski nie przestrzegał Bożego prawa. Nie przestrzegał Bożego polecenia, że ma być narodem świętym, oddzielonym od zła. Dla wypełnienia powierzonej mu misji miał nie wchodzić w ścisłe związki z narodami pogańskimi. Dotyczyło to także, przypomnijmy, małżeństw mieszanych. W świecie pogańskim instytucja małżeństwa znajdowała się wtedy w wielkim kryzysie. Nie przywiązywano wagi do trwałości związków, do wierności małżeńskiej. Uprawiano nierząd sakralny. Izraelici, wchodząc w związki małżeńskie z pogankami, stawali się uczestnikami pogańskich kultów i pogańskiej niemoralności. Niestety przywódcy Izraelitów, zwierzchnicy, książęta ludu, wjedli prym w tym wiarołomstwie. Ezdrasz, gdy to wszystko zobaczył, był wstrząśnięty. Nie mógł pogodzić się z tym, że naród wybrany znajduje się w tak złym stanie ducha. Zapisał w swoim pamiętniku: rozdarłem swoją szatę i płaszcz, wyrywałem sobie włosy z głowy i brody i wstrząśnięty usiadłem. Ezdrasz, rozpaczając przed Panem, siedział tak przez cały dzień. W jego pamiętniku, cytowanym w 9 rozdziale Księgi Ezdrasza, czytamy takie jego dalsze słowa. Rozpoczynamy od wiersza 5. W czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu, padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem: Boże, bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieś twarz do Ciebie, bowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Ezdrasz zaczął się modlić, zaczął wołać do Boga. Padł na kolana i wyciągnął dłonie do Pana. Co oznacza taka postawa? Co oznaczają dłonie wyciągnięte do Boga? To obraz bezsilności i zwrócenia się o pomoc do Pana. To otwarcie przed Bogiem swojego serca, swojej duszy i umysłu. Ezdrasz modlił się z dłońmi wyciągniętymi do Pana. Niczego przed Bogiem nie ukrywał. Niczego nie chował za plecami. Szczerze wyznawał Bogu wszystko. Wylewał przed Panem swoje serce. Apostoł Paweł pisze o takiej postawie w liście do Tymoteusza: chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i swarów. Ezdrasz miał prawo jako kapłan zrugać swoich rodaków. Mógł ich pouczać w długich i ostrych tyradach, mógł prawić im kazania, wytykać błędy, ale Ezdrasz nic z tych rzeczy nie uczynił. Wstrząśnięty duchowym stanem swego ludu, wyciągnął ręce do Boga i błagał o ratunek. Ezdrasz modli się: Boże mój, bardzo się wstydzę podnieść twarz do Ciebie, bowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się aż do nieba. Zwróćmy uwagę, że Ezdrasz nie modli się: Boże, ich przestępstwa wzrosły powyżej głowy. Ich wina wzbiła się do nieba. Nie, Ezdrasz wyznaje: nasze przestępstwa, nasza wina. Dzisiaj tak łatwo jest wskazać na chrześcijan, wskazać na kościoły i powiedzieć: ich grzechy są okropne. Ale to nie są ich grzechy. Są to nasze grzechy. Jeśli Kościół Jezusa Chrystusa znajduje się w głębokim kryzysie, oznacza to, że my znajdujemy się w kryzysie. W znanym refrenie pieśni śpiewanej przez dzieci znajdują się słowa: ani brat mój, ani siostra, tylko Panie, ja muszę więcej modlić się. W 7 wierszu 9 rozdziału Księgi Ezdrasza znajdujemy dalsze słowa modlitwy Ezdrasza. Czytam: od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi, zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów krain tych, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest do dzisiaj. Ezdrasz był świadomy wszystkich grzechów swego ludu. Cała historia ludu Bożego była naznaczona nieposłuszeństwem i odstępstwem. Bóg osądził naród wybrany. Lud izraelski został wzięty do niewoli i tylko garstka, mała cząstka narodu powróciła do Jerozolimy. Ezdrasz urodził się w niewoli. Przez kilkadziesiąt lat przebywał w Babilonii i wiedział, co to znaczy być wystawionym na złupienie i na publiczne pośmiewisko. Ezdrasz modli się, jak czytamy dalej. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam dach nad głową, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami, ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich. Pozwolił nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny, dając nam ostoję w Judzie i w Jerozolimie. Tak, Boże miłosierdzie jest nieskończone i prowadzi ku ocaleniu. Ezdrasz mówi o garstce, bo tylko niewielka cząstka ludu Izraela powróciła do Jerozolimy. Do ziemi obiecanej powrócili ci, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie. Ezdrasz, modląc się, dziękuję Bogu za Jego łaskę, za to, że mimo całego ogromu grzechu, zła, nieposłuszeństwa okazanego mu przez lud, kapłanów, królów, słowem wszystkich, Bóg jednak jeszcze raz dał swemu ludowi schronienie w Jerozolimie. W oryginalnym tekście hebrajskim jest tutaj mowa o gwoździu, metalowym kołku używanym do mocowania namiotu. To wyrażenie wskazuje na Chrystusa. W księdze proroctw Izajasza znajdujemy takie słowa: i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy, i wbiję go jako gwóźdź na pewnym miejscu, i będzie tronem chwały dla domu swego ojca, i na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca. To słowa proroka Izajasza. Te słowa są cytowane także w księdze Apokalipsy i odnoszą się do Jezusa. Jezus został ukrzyżowany w Jerozolimie, został tam przybity gwoździami do krzyża, ale w obrazie, do którego odwołuje się Ezdrasz, a który zapowiedziany był już przez proroka Izajasza, chodzi raczej nie o krzyż Golgoty. Czytamy w proroctwie Izajasza: i wbiję go jako gwóźdź na pewnym miejscu, i będzie tronem chwały dla domu swojego ojca. Chodzi o Nowe Jeruzalem, o przybytek Boga, o rzeczywisty przybytek, Nowe Jeruzalem, niebo. Tam przebywa Chrystus i tam jest miejsce dla każdego wierzącego, każdego, kto zakotwiczony jest wiarą w Jezusie. W Chrystusie człowiek wierzący zakotwiczony jest w niebie, w pewnym miejscu, bezpiecznym na wieki. Ezdrasz dziękuje w modlitwie Bogu za to, że rozjaśnił oczy swego ludu, że okazał łaskę swemu narodowi, że ocalił swe dzieci i dał im odetchnąć. Jest to obraz duchowego przebudzenia. Przebudzenie to otwarcie duchowych oczu. To powrót do życia tych, którzy oddalili się od Pana i umierali. To uświadomienie sobie winy, zdanie sobie sprawy ze swego stanu, wyznanie zła Bogu i prośba o przebaczenie. I o to prosi Ezdrasz. Czytamy dalej od wiersza 10. A teraz, Boże nasz, co powiemy, żeśmy po tym znowu przekroczyli Twoje przykazania, któreś nadał przez swoje sługi, proroków? Tymi słowami: ziemia, w której posiadanie wchodzicie, jest ziemią splamioną przez rozpustę tych obcych narodów, przez ich obrzydliwości, którymi ją w nieczystości swej napełnili od końca do końca. Zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów, ani nie bierzcie ich córek dla synów swoich. Dalej, nie troszczcie się nigdy o pomyślność ich i szczęście, abyście się wzmocnili i spożywali plon tej ziemi oraz pozostawili ją na zawsze w spadku synom swoim. I po tym wszystkim, co przyszło na nas, za nasze złe uczynki, za naszą wielką winę, przecież Ty, Boże nasz, wymierzyłeś karę poniżej naszej winy i pozostawiłeś nam tylu ocalanych. Esdrasz wyznaje cały ogrom win ludu Bożego i dziękuje Panu za to, że nie wymierzył ludziom kary takiej, na jaką zasłużyli. Esdrasz wyznaje: to Twoja łaska, Panie, sprawiła, że ocalało tak wielu, choć wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. W ostatnich wierszach 9 rozdziału Księgi Esdrasza znajdujemy końcowe słowa modlitwy Esdrasza. Wyznaje on w imieniu ludu: czy znowu mamy przekraczać Twoje polecenia i spowinowacać się z tymi obrzydliwymi narodami? Czy nie rozgniewasz się na nas aż do wytępienia, tak że nie pozostanie resztka ocalonych? Panie, Boże Izraela, to łaska Twoja, żeśmy tym razem pozostali ocaleni. Otośmy przed Tobą obarczeni winą. Zaprawdę niepodobna wobec tego ostać się przed Tobą. Tylko miłość Boga, szczere wyznanie grzechów, ofiara Chrystusa, niewyczerpana łaska Boża, manifestująca się w Bożym planie zbawienia, dają ratunek nam, zgubionym grzesznikom. Bóg wysłucha modlitwę Esdrasza, ocali resztkę swego ludu. Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać, gdy wołamy do Niego ze szczerego, skruszonego serca. Gdy Esdrasz się modlił, wokół Niego zbierało się coraz więcej ludzi. Serca tych ludzi także zostały poruszone. Byli to ci, którzy, jak czytaliśmy, z powodu swego wiarołomstwa lękali się słów żywego Boga. Byli to ci, którzy uświadomili sobie swoją grzeszność, swój rzeczywisty stan duchowy. Przeczytajmy początkowe słowa 10 końcowego rozdziału Księgi Esdrasza. Gdy Esdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami. Do modlącego się Esdrasza dołączyło wielu mężczyzn, a także kobiety, nawet dzieci. Uświadomienie sobie swojej grzeszności wstrząsnęło wielu ludźmi i oni w ślad za Esdraszem modlili się i płakali przed Bogiem. Był to początek duchowego przebudzenia ludu izraelskiego, ludu, który powrócił do Jerozolimy z niewoli babilońskiej. Wtedy do Esdrasza odezwał się Szekaniasz, syn Jehiela, synów Elama, i rzekł: myśmy popełnili przestępstwo przeciw Bogu naszemu, żeśmy wzięli za żony kobiety obcoplemienne, ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Szekaniasz przemówił w imieniu całego ludu. Stał się jakby ustami tych wszystkich, którzy odczuwali skruchę i żal z powodu swoich grzechów. Popełniliśmy przestępstwo przeciw Bogu naszemu, wyznał. Zastanówmy się, czy i z naszych ust nie powinno paść podobne wyznanie. Popełniliśmy przestępstwo przeciw Bogu naszemu. Szekaniasz po ogólnym stwierdzeniu grzechu swojego i całego ludu mówił dalej. Nazwał grzech po imieniu. Wzięliśmy za żony kobiety obcoplemienne spośród narodów tej krainy. To postępowanie było złamaniem prawa mojżeszowego. Mówiliśmy już, dlaczego było to tak bardzo niebezpieczne dla ludu Bożego. Prowadziło do niemoralności i bałwochwalstwa, do praktykowania nierządu sakralnego i oddawania czci pogańskim bożkom. Izraelici okazali Bogu nieposłuszeństwo. Oddalili się od Pana. Nie słuchali Jego słów. Teraz wyznają to wszystko przed Bogiem i nie poprzestają na tym. Czytamy dalej. Toteż teraz zobowiążmy się uroczyście przed Bogiem naszym, że za radą Pana mojego i tych, którzy z szacunkiem odnoszą się do przykazania Boga naszego, odprawimy wszystkie te żony obcoplemienne i to, co z nich się narodziło, bo tak postąpić należy według prawa. Ludzie ci nie tylko przypomnieli sobie Boże prawo, nie tylko odwołali się do Bożego Słowa, ale pozwolili, by przeniknęło ono ich serca i postanowili zmienić swoje postępowanie. postanowili, że będą żyć zgodnie z prawdą Bożego Słowa. Zwrócili się do Ezdrasza: powstań, gdyż do Ciebie ta sprawa należy. My stoimy przy Tobie. Bądź odważny i działaj. Wtedy powstał Ezdrasz i zaprzysiągł przywódców kapłanów, lewitów i całego Izraela, by tak postąpili, jak powiedziano, i przysięgli. Potem odszedł Ezdrasz od domu Bożego i udał się do komnaty Johanana, syna Eliaszyba, i tam spędził noc, chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż smucił się z wiarołomstwa wygnańców. Postępowanie niezgodne z Bożym Słowem to bardzo poważna sprawa. Gdy człowiek łamie Boże standardy i uświadomi to sobie, musi pokutować. Musi zawrócić ze złej drogi i rozpocząć na nowo. Upamiętanie się, zawrócenie ze złej drogi, to chwila, w której rozpoczyna się duchowe przebudzenie. Najpierw musimy dać się prześwietlić Bożemu Słowu. Wtedy rodzi się w nas przekonanie o własnej grzeszności. Gdy szczerze przejrzymy się w Bożym Słowie, jak w duchowym zwierciadle, zobaczymy swoje nieposłuszeństwo względem Boga. Uświadomimy sobie, jak często łamiemy Jego polecenia. Jeśli wtedy szczerze wyznamy Bogu swój grzech, żałując swoich wykroczeń i pokutując przed Bogiem, to On, miłujący nas Ojciec, oczyści nas, ożywi, podniesie i wyposaży w nowe siły. Ezdrasz szczerze pokutował przed Bogiem, prosił Pana o przebaczenie i oczyszczenie, a w ślad za nim uczyniło to wielu innych. Rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie. Czytamy dalej w 7 i 8 wierszu ostatniego rozdziału Księgi Ezdrasza. Ogłoszono w Judei i Jerozolimie wszystkim wygnańcom, by się zebrali w Jerozolimie. Jeśli zaś chodzi o każdego, który wbrew poleceniu przywódców i starszyzny w ciągu 3 dni nie przybędzie, to cały dobytek jego będzie podlegał klątwie, a on wykluczony będzie ze społeczności powracających z wygnania. Lud izraelski postanowił dokonać ostrego cięcia. Postanowiono odizolować się od wszelkich wpływów pogańskich, zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego. W ciągu 3 dni w Jerozolimie mieli się stawić wszyscy mieszkańcy Judei i mieli się zadeklarować, czy zgadzają się na dokonanie moralnego i religijnego oczyszczenia. Wezwanie dotyczyło wszystkich Izraelitów, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, żeby odbudować świątynię jerozolimską i całe miasto, a szczególnie mury obronne Jerozolimy. Teraz mieli spotkać się w stolicy, by wyznać Bogu swoje winy i prosić Go o oczyszczenie. W przeciwnym przypadku Bóg nie mógłby im błogosławić. My, jako lud Nowego Przymierza, także potrzebujemy oczyszczenia, potrzebujemy pokuty, skruchy. Czymś najgorszym jest duchowa pycha. Wtedy brnie się coraz dalej w grzech. Zahamowany zostaje proces duchowego dojrzewania. Zamiast wzrostu następuje upadek. Żeby się rozwijać, wzrastać duchowo, musimy mieć skruszone, szczerze otwarte przed Bogiem serce. Musimy, zdając sobie sprawę ze swojej grzeszności, zwracać się codziennie do Boga o oczyszczenie, o prowadzenie. Musimy poddawać się Jego przemieniającej, przekształcającej miłości. Letniość, zgorzknienie, niemoralność – to wszystko grozi nam, gdy nie poddajemy się stale ożywiającemu działaniu Boga. Do takiej refleksji dochodzimy, gdy śledzimy losy ludu izraelskiego. Spójrzmy, jak potoczyły się dalej wydarzenia w Jerozolimie. Czytamy w ostatnim rozdziale Księgi Ezdrasza od wiersza 9. I w ciągu owych 3 dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie 20 dnia miesiąca i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i deszczów. Wtedy powstał kapłan Ezdrasz i rzekł do nich: popełniliście przestępstwo, żeście za żony wzięli kobiety cudzoziemskie, a teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich. I całe zgromadzenie odpowiedziało głośno: według orzeczenia Twego postąpimy. To, co musieli uczynić ci ludzie, było bardzo trudne, bolesne. musieli odłączyć tych członków rodzin, którzy należeli do ludów pogańskich. Było to bardzo bolesne, ale była to konsekwencja ich grzechu, ich nieposłuszeństwa względem Bożego Słowa. Postanowiono, że po dokonaniu rozłączenia rodzin, dla wyrażenia żalu z powodu popełnionych wykroczeń, wszyscy złożą jednakową ofiarę. Ofiara ta była wyznaniem winy i wyrazem jedności ludu. Wszyscy złożyli jednakową ofiarę. Wszyscy razem przeprosili Boga za swój grzech i wyrazili wolę uporządkowania swego życia zgodnie z Bożym Słowem. Końcowe wiersze Księgi Jezdrasza podają listę tych, którzy pojęli za żony poganki i musieli je odprawić. Możemy sobie wyobrazić, jak trudno było owym ludziom podjąć decyzję odłączenia swoich żon i synów. Ale jeszcze raz podkreślmy, była to konsekwencja jawnego nieposłuszeństwa względem Bożego Słowa. Grzech zawsze ma poważne konsekwencje. Grzech, także mój i twój grzech, kosztował życie Bożego Syna, którego Bóg Ojciec złożył w ofierze zadośćuczynienia za ciebie i za mnie. Ezdrasz był Bożym kapłanem, Bożym posłańcem, prowadzącym w określonej chwili historycznej lud Boży ku upamiętaniu i zbawieniu. Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem i Zbawicielem na wieki. Pomódlmy się na koniec. Boże, Ojcze, tęsknimy za Twoim błogosławieństwem. Ucz nas pokory, ucz nas posłuszeństwa Twojemu Słowu, ucz nas czystości. Dziękujemy Ci za Twe miłosierdzie, za Twoją wielką, oczyszczającą moc. W imieniu Jezusa Chrystusa.